No, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, który patrzysz na nas z góry, ześlij swoją łaskę, Twoje błogosławieństwo na ten cały dzień, nasze modlitwy, na słowo. Niech Duch Święty działa w naszych sercach. Ty, Panie Jezu, idź obok nas, tak jak chodziłeś przez 33 lata po tej ziemi. Idź teraz z nami w tej pielgrzymce. A ten Pan Jezus założył Kościół. To wiemy rano, że to Kościół, to Eklezja, to wspólnota, to na początku 12 mężczyzn. Apostołowie, którzy powiedzieli, no to idę. A potem zbierali się inni, uczniowie, mężczyźni i kobiety wokół Pana Jezusa i ta wspólnota rosła. Ona miała takie swoje właściwości. Różne, bo ta dwunastka była szczególnie bliska Panu Jezusowi. On ich zabierał, pokazywał, wyjaśniał przypowieści. To późniejsi, to apostołowie, później przekazujący sakrament święceń, który sam Chrystus im udzielił. To ci, którzy mogli sprawować Eucharystię, którzy usłyszeli słowa, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Którym zatrzymacie, są zatrzymane. Pan Bóg postanowi się ze zwyczajnymi ludźmi dzielić tym, co tylko On może. Na przykład właśnie odpuszczanie grzechów. I można by o Kościele mówić przez wszystkie te wieki, co się działo, jak to rosło aż do dnia dzisiejszego, rok 2024. Kościół ma się bardzo dobrze. Wbrew różnym opiniom Kościół ma się wręcz świetnie, a będzie jeszcze lepiej, bo będzie prawdziwiej. I można by o Kościele mówić dużo, bo można powiedzieć na przykład o tych trzech warstwach, że Kościół to nie tylko budynki, my ludzie, teraz tutaj idący i cały Kościele powszechnym, ale to też dusze czyśćcowe, to ci, którzy już triumfują w niebie, oni też są tą samą, tą samą wspólnotą, tym samym Kościołem i my się wszyscy za siebie modlimy i się nawzajem wspieramy. To jest potęga Kościoła. Nawet jak ktoś jest ochrzczony w Kościele, potem odchodzi, nie na zasadzie apostazji, to inna sprawa, ale ktoś po prostu przestaje uczęszczać, nie modli się, jakoś tam żyje sobie, to Kościół się modli za wszystkich swoich członków. Jak to dobrze być w Kościele, jak to dobrze być we wspólnocie Chrystusa. Ale właśnie ten Kościół został po coś założony, nie żeby sobie był. On ma swoje cele, on ma swoje misje. Zdawać sobie trzeba sprawę z tego, że gdyby nie dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa, to ludzie nie mogliby być w niebie, nie mogliby być zbawieni. I to, co się stało, czyli to zepsucie ludzi, bo wystarczy, że włączymy programy telewizyjne, tacyś bandyci, tu tam coś zrobili, tu morderstwo, tu gwałt, tu jeszcze jakaś kradzież, ale po swoim życiu zobaczymy, popełniamy zło, a ktoś, kto popełni zło, splami swoją duszę, a splamiona dusza w niebie nie może się znaleźć. Bo niebo nie może być niedoskonałe. W związku z tym były bramy zamknięte. Warto było pewnie po naszemu, po ludzku, wszystko zniszczyć. I od nowa może zacząć z inną strukturą ludzką. Ale Pan Bóg mówi, nie, naprawimy. Naprawimy. W mojej wspólnocie ja będę was naprawiał. Byście mogli ze mną być w wieczności, bo ja was chcę. Jestem Bogiem, który kocha, daje wolność, pozwala skosztować goryczy upadku, ale ja was chcę, byście powstali świadomie, jeszcze raz mnie wybrali. W XVI wieku we Włoszech żył artysta Leonardo da Vinci, znany. Dostał zlecenie, żeby namalować wielki fresk na ścianie, Ostatnia wieczerza. Miał przedstawiać on oczywiście Pana Jezusa, 12 apostołów przy stole w czasie tego ostatniego posiłku. na fresku ma być widoczny moment, kiedy to Pan Jezus oznajmia, że wie, że jeden z apostołów go zdradzi. Malarz bardzo zaczął gorliwie poszukiwać tych, którzy mieliby swoje twarze użyczyć do tego obrazu, a zaczął od poszukiwania modela do twarzy Chrystusa. No i pewnego razu na mszy świętej zobaczył pięknego młodzieńca i pomyślał sobie, jego twarz będzie bardzo się nadawała. Jak się nazywasz, chłopcze? Zapytał po mszy świętej. Piotr Bandinelli. On naszkicował jego twarz bardzo szybko. Pokazał mu, zapytał, czy mógłby jego twarz wykorzystać, żeby właśnie do tego fresku użyć. On się zgodził. I maluje przez miesiące, w końcu przez lata ten fresk, przez wiele przeróbek. I przyszedł czas, żeby namalować twarz Judasza i poszukuje Leonardo da Vinci, kogoś, kto tą twarz już zepsutą mógł użyczyć. I pewnego dnia zauważył, jak z karczmy wytłacza się pewien mężczyzna. Jego twarz była brzydka, zniszczona, nawet taka zniekształcona. Mówi, to będzie odpowiedni model. Naszkicował szybko jego twarz, kontur, nos, podszedł i zapytał go o nazwisko. Jak się pan nazywa? Piotr Bandinelli. To był ten sam człowiek, ale przez pijaństwo i wiele grzechów jego twarz zupełnie straciła blask i piękno. Można wybrać różną drogę w swoim życiu. My cały czas mamy ten dar wolności. Bo piękno to jest przymiot Boga. To, co piękne, pochodzi od Boga. A czasami widzimy czyjąś twarz i mówimy, to dobry człowiek. Patrzymy w jego oczy, jest takie piękno w nich. Dobrze się patrzy temu człowiekowi z twarzy, tak powiemy. Pamiętam, jak jechałem sobie na taki dzień skupienia do Szemudu. Po Szemudu to Grabowca, tam są w klasztorze siostry betlejemitki. Całe są zasłonięte habitem. Twarz tylko widać i welon całą głowę jakby otacza. Tylko widać tą buzię owiniętą. I jedna siostra przyszła, żeby porozmawiać, bo tam na śniadanie taki zwyczaj jest, że przychodzą. Jedna siostra przyszła i tak nie mogę się oderwać od tego, żeby patrzeć jej twarz, na jej oczy, jak ona była piękna. Żadnego makijażu, żadnych dodatków. I nie, żeby była jakąś, nie wiem, no, taką piękną, bo miała taki wyraz twarzy. Od niej po prostu biło światło. Taka piękność. Pan Bóg się swoim pięknem chce dzielić. On nam się objawił 2000 lat temu. Chodził po tej ziemi, mówił, ale to nie jest tylko historia, to nie jest tylko przeszłość, nie tylko zapis. To, co Bóg mówi, to zostało. Moi drodzy, i Kościół ma tą misję, jedną z wielu, no w zasadzie są dwie takie główne, to jest głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów, tak żeby Chrystus był słyszalny i tak żeby można było Go doświadczyć. To jest misja wspólnoty, w której Chrystus chce żyć aż do końca świata i tej wspólnoty nie opuści, bo tak powiedział. A wszystko, co Chrystus powiedział, zawsze się spełniło. I tak autor listu do Hebrajczyków pisze, żywe jest bowiem Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający, aż do rdzenia duszy i ducha i stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Słowo, które nam zostawił Pan Bóg, a jest żywe, ma powodować, że moja dusza się kształtuje, że ona się staje piękna. Wracam do prawdy, do pierwotnego piękna pochodzącego od Pana Boga. Samo Słowo Boże tłumaczy się z hebrajskiego jako dabar, czyli słowo, które ma moc sprawczą, które może coś zrobić. Nie są to tylko litery, ono działa. Bóg powiedział, ma się stać. Nasze słowa, słuchajcie, też myślę, że Pan Bóg nam użyczył trochę tej mocy. My też możemy coś działać naszymi słowami. One trafiają do serca. Mogą podnieść kogoś, zbudować, jesteś taka piękna. Ojciec powie do swojej córeczki, jesteś wspaniała, imponujesz mi, swojego syna, jesteś silny. A mogą też niszczyć, się do niczego nie nadajesz. Ciamaj go. Nic ci w życiu nie wyjdzie. I słowa zostają, i budują, albo rujnują. A Pan Bóg nam daje swoje słowo życia. On nas chce tym w zasadzie karmić. Jakkolwiek to brzmi, to chce nas tym karmić. I czasami to jest wspaniałe słowo, bo słyszę, że Bóg mnie kocha, że obdarza mnie odwieczną miłością, a czasami to jest słowo trudne, gorzkie. Zdradziłeś moją miłość. Odwróć się od grzechu i wróć do mnie. Mimo jednak takich słów łatwych czy trudnych, my ich potrzebujemy jak powietrza. W przeciwnym razie życie się robi krótkie, powierzchowne. Wszystkie uciechy zaczynają nas w pewnym momencie nużyć i nudzić. I żyć się nie chce. Bo życia w środku nie ma. I można się poczuć wtedy jak święty Piotr, który powiedział: do kogo my pójdziemy, Panie? Ty masz słowa życia wiecznego. Życie to dar od Pana Boga i słowo ma zawsze to życie podnosić. Nam jest ciężko tak samemu za to słowo się brać. Tak jak właśnie w tej historyjce, kiedy to wnuczek był bardzo przywiązany do swojego dziadka, chrześcijanina, katolika, który rozważał Słowo Boże. No i przyszedł taki moment, oni razem dorastali, przyszedł moment, że dziadek zmarł, cały swój dobytek zapisał na poszczególnych członków rodziny, ten wnuczek liczył na wiele, bo był blisko bardzo niego, i samochód zapisany na tą osobę, mieszkanie na tych. Tam jeszcze jakieś inne rzeczy jest przepisane na tych. Dla wnuczka, on już zaciera ręce, Pismo Święte, Biblia. Nie muszę chyba wyjaśniać, że był trochę zawiedziony, że tylko taki prezencik, Biblia, za tyle lat razem, wspólnych przeżyć, rozmów, położył to Pismo Święte na swoją półeczkę i tyle z tego zostało. Miały lata, był czas wyprowadzki. Zaczął wszystkie rzeczy z półek, z regału wyciągać, książki, to Pismo Święte. Tak się utrąciło, że spadło. Okazało się, że tam w tych kartkach włożone były banknoty po 100 dolarów. Kartek od Pisma Świętego. I takie bogactwo mi dziadek zostawił. No właśnie. Fajnie by tak było pewnie znaleźć, nie zawsze tak jest. A Słowo Boże ma jeszcze więcej bogactwa. Tam działa Bóg, który zmienia życie. Naszym gościem dwa lata temu w Świętym Wojciechu był taki pan cwynar Paweł. On jest... On był gangsterem. Mówi, że przebywał w najcięższych więzieniach. Taka łobuzerka najwyższej klasy w Polsce, największych mafiozów znał. I mówi, kiedyś go posadzili do izolatki, mini promyk światła, szara, brudna, mała cela, odciąć go od wszystkich, żeby zaczął sypać propozycje, że może być koronnym i tak dalej, i tak dalej. On mówi, nie wsypie swoich ziomków, nie będzie sprzedawał policji. On nie mówi policji, tylko wiadomo jak. No i mówi, pewnego razu, kiedy był na spacerku, na spacerniaku, wrócił, a tam jakiś kawałek kartki. On mówi, na pewno nie było tutaj kartki wcześniej, bo tą małą celę znał doskonale. Mówi, każdy kurz miał nawet policzony z tych nudów, a tu jakiś kawałek kartki, no to bierze, podchodzi pod ten strumień światła, zaczyna czytać. I czyta, i to go wciągnęło. To był fragment Ewangelii. No i mówi do tego klawisza, co tam pilnował go, że ma mu załatwić resztę tej historii. O, że nie wolno, nie może nic mu przynosić. Mówię, o to ja zorganizuję zasadzkę na siebie, się powieszę, będziesz miał problemy prokuratora i tak dalej, i tak dalej. Dobra, spokojnie, okej. Przyniósł mu. To nieszkodliwe przecież Pismo Święte. A ten czyta. Bo co ma robić w tym więzieniu? Z nudów zaczyna czytać i czyta, i czyta. I w końcu mówi, przyszła taka myśl, a jeśli to jest prawda? jeśli to, co tam jest napisane, jest prawdziwe. I tak się pochłonął w lekturze, zaczął ją wewnętrznie trawić, odnosić do swojego życia, że mówi, wyszedł z tej izolatki, z więzienia, zupełnie nowym człowiekiem. On zaczął rozdawać wszystko, co było z kradzieży. Do tych gangsterów poszedł, nie wsypał ich, poszedł do nich i zaczął ich nawracać, to mówi, dostał ksypkę biskup od nich, śmiali się z niego. Mówi, on zerwał zupełnie z tym. Zaczął od zera, od zamiatania ulic w Anglii, żeby na nowo jakoś się dorobić, ale już na czysto, bez jakiegoś zła, czy pieniędzy pochodzących ze zła. Mówi, Słowo Boże odmieniło zupełnie moje życie. I teraz jest właśnie takim gangusem, który jeździ po rekolekcjach, po parafiach, żeby opowiedzieć o tej swojej historii. Ja ją oczywiście w dużym skrócie powiedziałem. A Pan Bóg chce działać. A ktoś powie, ja tak nie mam czasu za bardzo, żeby to Słowo Boże chwycić. Nie ma możliwości, nie wiem w zasadzie, jak to zrobić. Rozumiemy to jako księża. Ale pewnie nie da się inaczej. Trzeba jednak coś zrobić, żeby to słowo zaczynało we mnie działać. Można sobie ułatwić, czy aplikację ściągnąć, Biblia audio, modlitwa w drodze, jakieś codzienne rozważanie słowa. Wielu z was pewnie to robi. I to dobrze. W samochodach, w internecie, gdzieś tam sobie słuchamy. A druga w ogóle opcja to jest właśnie wziąć tą fizyczną książkę, Pismo Święte. Nie zaczynaj od początku, zacznij od Ewangelii. Na przykład otwórz sobie Ewangelię Łukasza, przeczytaj Ewangelię Łukasza, potem przejdź do Dziejów Apostolskich. Ten sam autor pisał, to jest ciąg dalszy. I nie na zasadzie przeczytam tak jak jakąś książkę czy powieść, tylko spokojnie, masz na to całe życie. Jedna książka na całe życie. Możesz przeczytać 3-4 fragmenty i zacząć medytować. W ogóle słowo medytacja to, jak wiecie, czasami mijamy na pielgrzymce, to są krowy, prawda? I te krowy sobie skubią trawkę. Jak one sobie skubią tą trawkę, to tak żują to i żują, żeby jak najwięcej tego wszystkiego wycisnąć. Na tym polega czytanie Słowa Bożego. Ja przeczytam jakiś fragment, zacznę się nad nim zastanawiać, a co on wnosi do mojego życia. To Słowo zaczyna pracować. Tak samo jest, czy jesteśmy na Eucharystii, ksiądz mówi kazanie, jest Ewangelia, kazanie. Weź coś dla siebie. Weź coś dla siebie, żeby twoje przeżycie tej mszy świętej wystarczyło ci potem na cały tydzień. Ja będę nad tym rozmyślał w swoim życiu. Nie chcę zwykłego przebiegu tego tygodnia, od obowiązku do obowiązku, ale jakieś życie duchowe, wewnętrzne, które będę myślał nad tą właśnie Ewangelią, która ma mnie kształtować, która ma powodować, że moja dusza będzie piękna, będzie coraz bardziej podobna do Boga. Moi drodzy, to Słowo Boże. Ono jest zawsze pierwszym etapem mszy świętej. Mszy świętej, która jest największym skarbem Kościoła. No to zwyczajne. Takie się wydaje. A powoduje niezwyczajne efekty. W wiekach pierwszych Kościoła było tak, że po skończonym stole Słowa Bożego część Kościoła wychodziła. I tylko druga część zostawała w kościele. A jaki był podział? Otóż ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu, czyli słuchali słowa, słuchali nauk, żeby ich wiara się pogłębiła, właśnie po Słowie Bożym, po homilii, opuszczali świątynię, a zostawali w kościele tylko święci. Tak nazywali siebie chrześcijanie, którzy byli już ochrzczeni i którzy będą mogli przyjąć ciało Pana Jezusa. Mógłbym pewnie bardzo dużo i długo mówić o Eucharystii. Pewnie nieraz słyszeliście konferencje na ten temat. Ale Eucharystia jest absolutnie największym skarbem, który otrzymała wspólnota, Kościoła od Chrystusa. Pan Jezus jest pomysłodawcą tego. Nie mają tego kościoły protestanckie. Nie mają muzułmanie, nie mają nawet Żydzi. Prawosławie ma. I Kościół katolicki ma. My mamy prawdziwego, żywego Boga w Eucharystii. To jest takie zwyczajne, takie proste. Kawałek chleba, który przyjmuje z ogromnym szacunkiem. Bo to jest Bóg. To jest takie proste i takie niezwyczajne. A nie chodzi o to, żeby teraz właśnie transubstancjację zacząć rozważać i ją rozumieć, bo można, ale to by za dużo zajęło. Chodzi o to, żeby się z Bogiem zjednoczyć. Boliwista widząca Katarzyna Rivas zapytała kiedyś Pana Jezusa podczas mszy świętej. Ona widziała Pana Jezusa tak jak my siebie. Zapytała Pana Jezusa, jak długo jesteś ze mną po komunii świętej? A Pan Jezus jej odpowiedział, tak długo, jak Ty jesteś ze mną. Więc co mam zrobić po przyjęciu komunii świętej? Po prostu pójść do ławki zwyczajnie, prosto. Kręgi, możesz zamknąć oczy i bądź. Nie proś, nie przegadaj. To jest tak na randce, by mężczyzna na kobietę i kobieta na mężczyznę spojrzał. Nie trzeba wiele słów, wystarczy na siebie patrzeć. Tak samo tutaj. Ja jestem z Tobą, Panie Jezu. Warto od czasu do czasu powiedzieć Panu Jezusowi, że się Go kocha. Po prostu być, uwielbić. My jesteśmy na Jego wzór, więc możemy pomyśleć, że On też potrzebuje z naszej strony takiej czułości ciepłej, dobrej. Właśnie w Komunii Świętej jest najlepszy moment. A co z tymi, którzy nie mogą przyjąć Komunii Świętej? To jest ogromna strata. Ja myślę, że wielu kapłanów, my się z Wami łączymy, ubolewamy, chcielibyśmy, żeby ci, którzy chcą, a nie mogą, kiedyś mogli przyjąć Komunię Świętą. Stan łaski uświęcający jest pewnie potrzebny, ale pamiętajcie, że Eucharystia też działa jak słońce, którego my przecież nie dotykamy, a na nas działa. Kiedy jest przeistoczenie, kiedy jest moment Komunii Świętej, to się modlić, rozmawiać z Panem Jezusem, być przy Nim. I tak jak przyjmujemy za naszych bliskich, za dusze w czystcu cierpiące, za rodzinę, tak to prosić. Ja nie mogę przyjąć Komunii Świętej. Możesz za mnie przyjąć Komunii Świętą? W mojej intencji wiele spraw się już ponaprawiało. Ale dobrze. Ile mamy czasu, księże Piotrze?
No, spieszę się.
Trochę mamy. Moi drodzy, taka właśnie na przykład historia, w której to Beata miała pięknego, dobrego chłopaka. Oni ze sobą chodzili od czasów szkoły. Bardzo klasyczny związek. Narzeczeństwo. Tam była tylko jedna taka mała może wada, ale praktycznie niezauważalna, że ten jej właśnie narzeczony lubił sobie w towarzystwie wypić. O, tak wesoło było, żartobliwie. Wzięli ślub, a on lubił sobie wypić i z jej rodziną, i ze swoją rodziną, aż w końcu przyszedł taki czas, że nie potrzebował towarzystwa. Alkohol nadal się pojawia. Jak możecie sobie wyobrazić, to rodziło awantury, ponieważ przez alkohol został wyrzucony z pracy. To spotęgowało picie, bo co tu robić? To kolejności dalszej problemy finansowe, a frustracja przelewała się po jego stronie do tego stopnia, że musieli niekiedy ze swojego mieszkania uciekać do sąsiadów, bo było bardzo niebezpiecznie. A ona tylko modliła się, przyjmowała komunię świętą za niego, bo się staczył chłopak, a nie był zły, ale sobie nie radził. Coś go wciągnęło, jakieś zło, z którego nie mógł wyjść. Była taka sytuacja, też może skrajna, ale ona była pewnie kluczowa. Przyszła jego córeczka i mówiła, że cyrk przyjeżdża do ich do miejscowości, czy ona by nie mogła iść, bo dzieci idą i czy by pieniędzy trochę tam tata nie dał. A on na jakimś albo głodzie, albo lekkim podpiciu jeszcze z zeszłego dnia tak tą dziewczynę zbeształ, a się popłakała, odeszła. Miał trochę czasu. Tego samego dnia on poszedł do sklepu. Pieniędzy nie miał, ale może koledzy by coś postawili. Nie ma kolegów. Nie ma za co pić. Idzie z rękami włożonymi jeszcze po tej swojej miejscowości. Patrzy, jest ten cyrk. A wokół płotu tego cyrku, ogrodzenia, jego córeczka wspina się na ten płot, zadziera głowę, żeby cokolwiek zobaczyć. Patrzy na to swoje dziecko. Chude, samo, na płocie i mówi, serce mu tak ścisnęło. Mówi, co ja robię ze swoim życiem? I podszedł do tej swojej małej, zabrał ją na ręce, poszli do domu, czekali, aż wróciła Beata z pracy. Ona wróciła, klęknął przed nią i on zaczął przepraszać, gorzko płacząc, obiecując zmianę. Poszli razem przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej i złożył śluby trzeźwości, abstynencji. Jest trzeźwy do dziś. Cieszą się bardzo. Są dobrą rodziną. Pracę odzyskał. Pięknie możesz się w życiu pozamieniać. A właśnie my musimy czasami mieć taki zryw. Coś, co się nam przydarzy, nie jest dobrze, jeżeli coś złego musi nam się zdarzyć, żeby o życiu odmienić, tak jak może zawał u kogoś, żeby coś zrozumiał. Kościół ma być naszym warsztatem pracy, czasami takim spokojnym, gdzie Pan Bóg mówi, ja mam do Ciebie, dziecko, cierpliwość. Ja ją mam. Ja chcę Ciebie podnosić, zmieniać, tylko Ty się nie poddawaj. Kościół nie jest tylko idealny. Wiemy, tam są i zgorszenia i słyszymy o tych spadających samolotach, bo latających się nie mówi, o zwykłej takiej codziennej pracy, o wspaniałych ludziach i świeckich i kapłanach, którzy w kościele działają. Zostawmy to na boku. Po co się skupiać na tym, co złe, jak nie na tym to polega. Frustrujący się ludzie szukają błędów u innych, żeby siebie wybielić. My idźmy do przodu, tak? Idziemy za krzyżem, nie patrzymy na cień, który jest za nami. Upadniesz? No, wstaniesz. Bo masz swój warsztat pracy, masz swoją wspólnotę, masz Kościół. My na pielgrzymce chcemy zobaczyć Pana Boga, zobaczyć siebie. My w tej prostocie może jeszcze nie widzimy, ale tam jest działanie Pana Boga. Bóg jest w codzienności. Szary, zwyczajny, jak ten kawałek chleba, niepozorny. Taka parafia, ta cząstka kościoła, taka zwykła. Tam szatan jest rano, wieczorem. Księża tacy zwyczajni, nie mistycy, nie ojciec Pio żaden. A Pan Bóg działa, jest. Mówi, ja będę w tej wspólnocie, ja będę w tym kościele, bo ja Ciebie chcę naprawiać. Ja chcę, żebyś Ty był święty, żebyś był piękny, żył pełnią życia, by Cię grzech nie przytłaczał. Byłem niedawno w hotelu. Właśnie ranko sobie zszedłem do tego hotelu. Rano. Dobry hotel. Jakiś tam motel, czy hostel, czy coś innego. Zwyczajny dobry hotel ze śniadaniem w cenie. Więc idę sobie, robię sobie kanapeczki od rana, zadowolony. Piję sobie kawkę, czego jeszcze dzisiaj nie zaznałem tej przyjemności. I jem sobie, patrzę na ludzi dookoła. Wielu z nich zamożnych, wielu pewnie średnio zamożnych. I taka mnie przyszła myśl. Jacy wy jesteście nieszczęśliwi. Ale tak uderzające mi się stało aż przykro. Patrzę na tych ludzi z samego rana. Oni nie byli po pielgrzymce, oni wypoczęli w hotelu. Rano wstali smutni. Jacyś tacy. Mówię, co im jest? Był nawet jeden facet, który prowadzi pytanie na śniadanie. Ale nie szedłem do niego zagadać, bo mówię, co to za gwiazda. Chciałby ze mną zdjęcie. Ja mówię, nie, dobra. Nie będę się tutaj narzucał. No i sobie tak naprawdę pomyślałem. I druga od razu myśl, ciekawe, jakie oni mają cele w życiu. Czy oni w ogóle mają sens w życiu? I potem zaraz, to było takie następujące po prostu na siebie te myśli. Oni nie znają Chrystusa tak, jak ty znasz. To była niedziela. I sobie pomyślałem, ciekawe, czy do kościoła pójdą. Oni nie znają Chrystusa tak, jak ty znasz. I my jesteśmy sobie teraz w tym momencie już końcowym konferencji. Troszkę o kościele było gadki. A takie podsumowanie. Moi drodzy, ludzie w naszych towarzystwach, w naszych środowiskach nie znają tak Chrystusa, jak my znamy. Oni widzą Boga inaczej, oni widzą Kościół inaczej. I myślę, że to jest taki moment, żeby też bardzo mocno wziąć odpowiedzialność za ewangelizację. W prostocie. Już nie ma czasu na wielkie katechezy. One są już dopiero, kiedy jest się w kolejnym jakimś kroku, etapie wiary. To jest teraz... Przychodzi taki czas, kiedy wspólnota Kościoła, nie tylko duchowieństwo, cała wspólnota Kościoła musi mówić prosto o Chrystusie, o sensie życia, o uzdrowieniu, o Jego miłości. Prosto, najprostszymi słowami. Ale już jest ten czas. Brać Kościół w swoje ręce. Wiecie sobie, przez miasto dostała wezwanie kierowca karetki. Doskonale zna to miasto i wie, że tam są światła i korki, a krztusi się jakieś dziecko. Takie było wezwanie. Więc potrzebna jest jak najszybsza reakcja. Tam jest jednokierunkowa, sobie tędy przejedziemy, wjeżdżają, żeby przeciąć trochę te skrzyżowania. Jadą za nimi kolejne samochody i jest remont drogi. Jest wykopany kawałek asfaltu, dziura. Patrzę wstecz, no nie da rady, nie cofnie, ani do przodu nie pojedzie. Oni przyjęli to wezwanie, dziecko się dusi. I dzięki Bogu operator koparki, który ten dół wykopał, zaczął zaraz go zasypywać, tak żeby była możliwość przejazdu. Karetka przejeżdża, podjeżdżają do tego domu. Odpowiednie uderzenia w plecy tego dziecka wykrztusiło jakiś tam przedmiot z siebie, już lekko podsiniałe. Matka łzy szczęścia, oni zadowoleni odetchnęli. Udało się, dziecko żyje. Następnego dnia karetka przejeżdża koło tej dzielnicy i kierowca stwierdził, pojadę do tego operatora koparki, mu podziękuję za to, co zrobił. Przyjeżdża, wychodzi z karetki, podchodzi do tego majstra i mówi, że to było wielkie, że to było wspaniałe i bardzo panu dziękuję za to, że pan swoją pracę w taki sposób zakopał, żeby... Ale dziecko żyje, może mieć pan naprawdę satysfakcję z tego. A ten operator koparki mówi, proszę pana, gdybym ja wiedział. Oj, wyście wczoraj jechali do mojego syna. Wy uratowaliście mojego syna. Pan Bóg pozwala niekiedy się wykazać. Piękną twarz okazać albo brzydką Chrystusa albo Judasza. Moi drodzy, i tak jeszcze ostatni przykład. W zasadzie to są dwa w jednym przykłady. Mówienia prosto o tych sprawach wiary. Była komunia święta w naszej parafii. Przyszła matka z synkiem, ale nie komunijny, młodszy trochę chłopiec. Do toalety, czy by nie mogła skorzystać? Proszę bardzo, to jest toaleta. I ta matka, którą znamy, ja ją znam, może nie wszyscy, mówi, o tutaj właśnie on do toalety, bo już mu się nudziło. Ja mówię, no akurat na komunię przyszli się na tą dłuższą prze. No tak, bo tam chciałem mu pokazać, jak te dzieci po raz pierwszy opłatek przyjmują. Mówię, jaki opłatek? Ja mówię, no to jest komunia święta, co ty mówisz? Ale to dziecko tam nie rozumie przecież, że to jest komunia święta. No mówimy, że opłatek dzieci przyjmują po raz pierwszy. Myślę sobie, opłatek to dzieci na Wigilię przyjmują, jak mają roczek 2, 3, 5, 10. Bo no nie muszą mieć specjalnej uroczystości. Dziecko jak nie zrozumie, to zrozumie za rok. A trzeba nie mówić. Przyjmują po raz pierwszy Chrystusa, który się ukrył w tym kawałku chleba, w komunii świętej. Nie zrozumie? Nie szkodzi. Ale nie mówmy, że opłatek. To zmienia rzeczywistość. A drugi przykład pozytywny. Jestem sobie w kościele w czasie zwiedzania mojego urlopu w Polsce, w katedrze jednej. I sobie klęczę i się modlę na wprost tabernakulum. Po mojej prawej stronie konfesjonał, pusty, nie ma księdza. Po prostu tak cicho jest w kościele. No i przychodzi matka z dwójką dzieci. Trzyma je za ręce, prowadzi, jakby chciała iść właśnie przed tabernakulum do przodu się pomodlić. A chłopczyk, nie wiem, 5 lat może miał, dziewczynka koło 3, bo mniejsza. I on mówi do mamy, a co to jest ta budka o konfesjonale? A matka mówi, to jest konfesjonał. A co to jest, co tutaj się robi? Tam w środku siedzi ksiądz, kapłan, a człowiek jak popełni grzechy, coś złego, to idzie tu z boku, klęka i mówi to kapłanowi, a wtedy słyszy to też Chrystus i może te grzechy odpuścić. Chłopiec patrzy na mamę, na konfesjonał, podchodzi z boku, tak na jedno kolanko klęka, drugim trochę stoi, mówi, tutaj się klęka? Matka mówi, tak, tutaj. Jak ja wtedy powiem tutaj moje grzechy, to wtedy one będą odpuszczane? Tak, wtedy będą odpuszczane. Ale fajnie. Wzięła za rączkę, poszli do przodu. Ale co, co za katecheza? Nie trzeba nic więcej, dziecku. I teraz jest ten czas kościoła, kiedy my musimy te proste rzeczy od nowa zacząć. W całym świecie. Od nowa. To jest Bóg. Eucharystia jest Bóg. Możesz go przyjąć. Pomódl się. Już wam nie będę więcej mówił, co i jak mówić. Ale nadawajmy sens życia innym, bo go tracą. A wspólnota Kościoła ma ręce szeroko otwarte. Sam Chrystus chce przytulić każdego człowieka. Bądźmy jego rękami i nogami. Amen.